trzeba uszanować samą naturę. Trzeba jej zostawić jakieś miejsce. Chyba musimy się nauczyć być ucywilizowanym, zamożnym społeczeństwem.
Wydaje się, że z naturą to my jesteśmy za pan brat, albo za pan siostra, albo za pani siostra, pani brat. W każdym razie fauna i flora nie jest nam obca, jest częścią nas. I to realnie. Oczywiście nie biorę pod uwagę pasożytów, chociaż to jest fakt. Chciałabym zwrócić uwagę na coś jeszcze, ponieważ już się zaczął sezon taki ciepły i na przykład w Białowieży, która jest bardzo popularną miejscowością, coraz więcej pojawia się ludzi. Były zamieszania w ostatnich latach, teraz też to jest jednak miejscowość przygraniczna i ten las nie jest już taki spokojny i taki dziki, jak był jeszcze do niedawna, ale widać, kto umie współpracować z naturą, kto tą naturą jakoś w sposób naturalnie się cieszy, a kto jest turystą przypadkowym troszeczkę, który lubi popatrzeć na zieleń gdzieś tam, boi się straszliwie wszelkich żyjątek, które są w krzakach, ale lubi błękit nieba i kołysanie się w hamaku pod zielonym liściem. Absolutnie to rozumiem, ale naprawdę fajnie jest i dobrze jest zastanowić się, co my tutaj w tej naturze tak naprawdę robimy. Powinno to sprzyjać temu, że lepiej wypoczniemy, ale też i przyroda na tym nie ucierpi, bo widzę z doświadczenia, że trochę cierpi. I to nie jest tylko moje doświadczenie, niestety. Korzystając z tego dobra, które jest nam dostarczane przez przyrodę, przez w ogóle środowisko naturalne, szeroko pojęte, czy możemy zachowywać się beztrosko i nie włączać myślenia perspektywicznego? Moja dzisiejsza rozmówczyni przypomina między innymi o takim podejściu do natury.
Tak jak każda rzecz, którą używamy, ma ślad węglowy, tak każde działanie człowieka pozostawia za sobą ślad. I warto zastanowić się, jaki ślad w środowisku pozostaje po nas.
I będziemy się zastanawiać nie tylko nad śladem węglowym, bo w ogóle zastanawianie się nad sposobem, w jaki funkcjonuje natura, jest ważniejsze niż nam się wydaje. Mędrzec chiński, żyjący na przełomie IV i III wieku, napisał w swoim dziele, nie bez przyczyny, kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie. Jak dbać o zgodę z naturą? Rozmawiam z Ewą Pirożnikow, która specjalizuje się w botanice i jest związana z Instytutem Nauk Leśnych, Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Kiedy zwiedzamy miejsca, które są wrażliwe botanicznie, czyli unikalną mają florę, być może także faunę, czy jako zwiedzający, chcący być w zgodzie z naturą, musimy na coś uważać. Czy są jakieś zasady, zgodnie z którymi trzeba się zachować, czy zgodnie z którymi trzeba jakoś funkcjonować w takiej przestrzeni, żeby nie zaburzyć się tego, co nazywamy ekosystemem w bardzo szerokim sensie?
Niestety są. Zwiedzający najczęściej nerwów czy ze zniecierpliwienia, najczęściej zresztą z niewiedzy, wydeptują. Rośliny bardzo źle znoszą deptanie, bo deptanie ubija glebę. Wtedy, gdy gleba jest ubita, nie ma w niej tlenu, a korzenie do życia potrzebują tlenu. I taka ubita wokół na przykład pięknego, nietypowego drzewa, ubita gleba powoduje, że wcześniej czy później to drzewo umiera. Tak było w Białowieskim Parku Narodowym. Były takie dwa zrośnięte graby i była legenda, że jeżeli się wokół tych grabów zrobi okrąg, to będzie się miało szczęście w miłości. I wszystkie wycieczki walczyły o te szczęście w miłości, depcząc gorliwie wokół tych grabów. Koniec jest taki, że graby obumarły. I to jest wzdłuż szlaków turystycznych reguła, raczej reguła niż wyjątek, że depczący ludzie uniemożliwiają roślinom życie. Drugi problem w lesie na przykład to jest siusianie. Rzeczywiście w miejscach, które są chronione, siusiania być nie powinno. Dlaczego? Dlatego, że siusianie to jest duża dawka azotu i fosforu, nietypowa zupełnie, o nietypowym składzie. To powoduje, że w tym miejscu osadzają się szybko rosnące rośliny azotolubne, które mogą zaszkodzić na przykład storczykom. Teraz w Polsce chronione są wszystkie storczyki i coraz mniej jest ich stanowisk, a ponieważ są to rośliny o niezwykłych barwach, a niektóre nawet o niezwykłym zapachu, stały się atrakcją turystyczną. Natomiast są to rośliny wrażliwe niezwykle, nawet na zwiedzających, bowiem zwiedzający płoszą również owady zapylające. Tych owadów zapylających storczyki jest niedużo i one są płochliwe. I lepiej by było, żeby do takich miejsc bardzo blisko nie podchodzić. W końcu są aparaty fotograficzne już, które mają możliwość fotografowania z daleka. Lepiej nie podchodzić, bo to jest sposób na to, żeby te miejsca zmienić. Po prostu zmienić.
Myślimy czasem, że udajemy się w jakieś odosobnienie, które jest blisko natury, że możemy sobie zrobić piknik, że tam wszystko działa tak jak kiedyś. Czy w ogóle są takie miejsca, które naprawdę są tą naturą z krwi i kości, że tak powiem? Czy to już jest dotknięte ludzkim palcem i to nie to samo, co by było, gdyby nas tu nie było?
Miejsca niedotknięte ludzkim palcem to może niektóre wody. To znaczy wody na ogół są zanieczyszczone ludzką działalnością, ogólnie mówiąc. Natomiast rzeczywiście powierzchnie lądowe, szczególnie na niżu Europy, są przedeptane, przerobione przez ludzi i są to krajobrazy nie pierwotne, lecz krajobrazy podobne do pierwotnych, jeżeli one tak wyglądają jak pierwotne, one są podobne do pierwotnych, natomiast one już przez ręce i zamysł ludzki zdążyły w którymś momencie przejść. Czy to dobrze, czy to źle, nie ma co wartościować. Natomiast każdy kawałek dzikiej przyrody ma swoją wartość. Jeżeli w Anglii praktycznie nie ma takich krajobrazów zbliżonych do naturalnych, czy też są wielką rzadkością, no może w Walii takie są, w Kornwalii, to Anglicy cenią każdy siedmiomilowy las, w którym można zobaczyć wiewiórkę czy ptaka, bo w gruncie rzeczy to o to chodzi. Dla turysty czy tego, kto lubi naturę, nie jest ważne, czy to jest bardzo pierwotne, czy nie bardzo pierwotne. Ważny jest po prostu kontakt z przyrodą. Nawet jeżeli to jest pośrodku Tokio, jedno drzewo, którym zachwycają się wszyscy staruszkowie spacerujący w okolicy. I podziwiający to drzewo i od czasu do czasu podziwiający ptaki, które tam się pojawiają, czy owady, które tam trafiają. Trzeba się nauczyć cenić każdy kawałek natury, tym bardziej, że nie zawsze możemy dotrzeć do jakiejś takiej natury zbliżonej do naturalnej. Ale w ogóle jeżeli my tam zaobozujemy, to już przestaje być ona taka naturalna, bo po pierwsze zbieramy patyki, żeby zapalić ognisko, zapalamy ognisko, robimy nietypową temperaturę, albo przemieszczamy ściółkę, a w tej ściółce mnóstwo owadów, mnóstwo mikroorganizmów i to bardzo też działa na to lokalne miejsce. Udeptujemy, coś pozostawiamy, nawet o czym może nie wiemy, ale pozostawiamy różne rzeczy. Może nawet ogryzek od jabłka, z którego kiedyś wykiełkują nasiona i pojawi się tam dzika jabłoń. Jabłoń domowa, żeby nie było. Także nie szukajmy dzikiej natury, bo w ogóle wygodnie jest usiąść i podziwiać krajobraz wtedy, kiedy go widzimy. Krajobraz widzimy wtedy, kiedy jest bezleśny, czyli wygodnie jest usiąść na brzegu lasu. Najlepszy jest brzeg lasu. Po pierwsze dlatego, że na brzegu lasu mamy najwięcej ptaków, najwięcej ssaków, najwięcej zwierząt do obserwowania, bo one najczęściej żerują w otwartym terenie, a idą spać w terenie leśnym, tak, na terenie leśnym. I to jest takie miejsce takiej skumulowanej bioróżnorodności. I tam się też zdarzają najpiękniej kwitnące rośliny. Dużo jest roślin ładnie pachnących, w związku z tym jest też dużo owadów, więc jest to też i pod względem słuchowym fajne miejsce. Najmniej robimy wtedy krzywdy w przyrodzie, a najwięcej mamy sami z tego satysfakcji.
Czy naprawdę w związku z tym powinniśmy, biorąc pod uwagę jakieś wakacyjne ścieżki, wycieczki, brać pod uwagę te przestrzenie, w których już ludzie jakoś się zagospodarowali i ten ciąg naturalny do dzikich miejsc jakoś poskromić dla dobra dzikich miejsc i natury w ogóle?
Pamiętajmy, że jest nas bardzo dużo. Myśmy się stali gatunkiem dominującym na tej planecie i jesteśmy w stanie zadeptać absolutnie wszystko. W związku z tym rzeczywiście przyroda jest do podziwiania, a nie do zadeptywania. Bardzo imponują mi pod tym względem Japończycy i widzę, że też Amerykanie się tutaj w tym kierunku jakoś nastawili od dawna. Mianowicie w parkach narodowych, ale również w Japonii także w lasach, które nie są parkami, rezerwatami, są wytyczone szlaki, bardzo zresztą porządnie zrobione, takie, żeby można było wjechać wózkiem inwalidzkim. I ludzie poza te szlaki starają się nie wchodzić. I bardzo to szanują. W Ameryce wręcz to kosztuje pieniądze, jeżeli się zejdzie ze szlaku. Czyli kanalizuje się ten ruch, dlatego że ludzi wypoczywających w naturze jest coraz więcej, a natury coraz mniej. Więc żeby wszyscy mieli radość z natury, trzeba uszanować samą naturę. Trzeba jej zostawić jakieś miejsce. Więc chyba musimy się nauczyć być ucywilizowanym, zamożnym społeczeństwem. Rzadko o sobie w ten sposób myślimy, ale przecież pamiętajmy, stać nas na to, żeby w czasie weekendu całą rodziną wyjechać poza miasto i cieszyć się przyrodą. Takich rodzin jest większość w Polsce i rzeczywiście coraz częściej w lesie widujemy pojedynczych piechurów, rowerzystów i to jest świetnie, to jest bardzo dobra sprawa i dla zdrowia, i dla psychiki, ale także dla radości bycia z przyrodą, dla poznania przyrody. Im więcej o niej wiemy, tym bardziej ją szanujemy. Jesteśmy zresztą jej częścią. Więc warto z tej przyrody korzystać, ale trzeba ją koniecznie szanować, bo nie będziemy jej mieli, jeżeli nie będziemy jej szanować.
Mówi się, i to jest takie hasło, które gdzieś tam się pojawiało na plakatach, na tabliczkach informujących, szanuj zieleń. Ale wiemy, że ten szacunek do zieleni też może być mądry, a poza tym rzeczywiście my ludzie bardzo chcemy pójść boso przez trawnik, świeży, sympatyczny, fajny, może niekoszony, czy też zanurzyć rękę w źródlanej wodzie i w ten sposób wyrazić swoją chęć bycia blisko natury, poczucia się jej częścią. Więc jaki jest patent na szanowanie zieleni, żeby obie strony były zadowolone?
Myślę, że patent jest taki bardzo trywialny. Jeżeli nie musisz zrywać kwiatów, nie zrywaj, ale jeżeli koniecznie chcesz robić herbatkę z malin, to oczywiście trzeba się w te patyki malinowe na zimę zaopatrzyć i je zerwać, ale tylko tyle, ile zużyjesz, a nie 4 razy więcej. Jeżeli chcesz chodzić boso po łące i ma ci to przynieść zdrowie, chodź boso po łące, ale nie w butach z protektorem, jeżeli nie musisz, nie właź, bo to wszystko spowoduje, że się pożerzy się ścieżka, że zginą jakieś rośliny, że zadepczesz komuś domek, kto mieszka pod ziemią, na przykład czmielowi zniszczysz gniazdo, czmiele są chronione zresztą. To nie jest tak, że nie dotykać, nie oddychać, ale trzeba chyba zachować pod tym względem umiar, po prostu umiar. Nie rozgrywać meczów piłki ręcznej albo plażowej na łące, bo to po prostu tę łąkę w tym miejscu zniszczy. A już broń Boże na murawie piaskowej. Czym się różni murawa piaskowa od łąki? Tym, że są tam takie niskie rośliny, na przykład macierzanka. Tam na ogół jest piasek, więc łatwo te rośliny, to są długo żyjące rośliny, słabo rozmnażające się, łatwo te rośliny wdeptać w ten piasek i po prostu zniszczyć. Dużo tam jest porostów. Nie właźmy w miejsca, gdzie są naziemne porosty, bo one słabo regenerują, szczególnie wtedy, kiedy jest sucho. Niszczymy je bezpowrotnie. Więc trzeba chyba nauczyć się trochę patrzeć na to, jaki ślad zostaje po nas. tak jak każda rzecz, którą używamy, ma ślad węglowy, tak każde działanie człowieka pozostawia za sobą ślad. I warto zastanowić się, jaki ślad w środowisku pozostaje po nas. Po nas, którzy używamy papieru, plastiku, jedzenia, tak wyrzucamy na przykład jedzenie, chodzimy, siadamy. Każda z tych rzeczy pozostawia ślad, gdziekolwiek byśmy nie byli.
Do tematu naszych kontaktów z naturą, uczestniczenia w życiu wszystkiego, co jest przyrodą, można także podejść filozoficznie, bo my ludzie funkcjonujemy fizycznie i mentalnie tak samo intensywnie, przynajmniej większość z nas. I dlatego zapytałam filozofa Jarosława Młynarczyka o to, jak on podchodzi do korzystania z dobra, jakim jest natura.
Marek Aureliusz pisze coś takiego: nie szukaj ustroni, na wsi, albo w górach, albo nad morzem, lecz w samym sobie buduj twierdzę wewnętrzną.
Po co jeździć na wakacje w ogóle w takim razie?
Aby trochę oko pocieszyć, aby innych rzeczy spróbować. Natomiast szczęście i pewna radość nie tyczy się w zasadzie tego, gdzie jesteśmy, ale jak jesteśmy.
A teraz już przed weekendem można się zamyślić nad tym, jak jesteśmy w naturze, jak chcemy z nią kooperować, a ten wysiłek powinien nam się zwrócić. W naturze i globalnie. W naturze i globalnie.
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 Globalnie. Globalnie. Globalnie. Globalnie.